Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Od dłuższego czasu tu, na kanale YouTube Wideo Prezentacje, alarmuję, że w Niemczech radykalni muzułmanie, zwani też islamistami, robią się coraz bardziej otwarcie wrodzy względem chrześcijaństwa, zwłaszcza katolicyzmu i wszelkich przejawów tak zwanej kultury świata zachodu. Równo tydzień temu opublikowałem tu na YouTube Wideo Prezentację vlog pod tytułem Krzyczeli Allahu Akbar. Syryjczycy w Niemczech przeszli przez jarmark bożonarodzeniowy. Link do tego vloga dam w pierwszej linii opisu i szczególnie polecam, na początku zamieszczam film, na którym to grupa około kilkunastu tysięcy muzułmanów przechodzi bynajmniej w agresywnym stylu przez jarmark bożonarodzeniowy, wykrzykując okrzyk, który zwykle słyszą chrześcijanie tuż przed tym, jak zostaną wysłani na tamten świat, bo oni krzyczą Allahu Akbar, a następnie na przykład wysadzają się w powietrze albo dźgają nożami. Tam nie doszło do żadnych rękoczynów, głównie dlatego, że chrześcijanie na jarmarku bożonarodzeniowym pouciekali i poschodzili z drogi tej kilkunastotysięcznej agresywnej grupie fanatyków religijnych. No, niestety wczoraj w Niemczech, w innym mieście, konkretnie w Magdeburgu, doszło do tragedii. Muzułmanin, który w Niemczech mieszkał od około 20 lat, a od około 8 miał status uchodźcy, wjechał z premedytacją w jarmark bożonarodzeniowy w Magdeburgu po to, żeby zabić jak największą liczbę chrześcijan, a u pozostałych wzbudzić lęk, przestrach, żebyśmy bali się kultywować nasze chrześcijańskie tradycje. A ponieważ chrześcijaństwo jest częścią kultury świata zachodu i dziś bardzo często nawet ludzie całkowicie niewierzący mają piękne choinki, zasiadają do kolacji wigilijnej, ba, duża część z ludzi całkowicie ateistycznych łamie się opłatkiem, bo uważa to jako element tradycji, no to, drodzy Państwo, atak na symbole chrześcijaństwa jest również atakiem na symbole świata zachodu. I w tej intencji, w tym celu, żeby jak najwięcej ludzi zabić, a innych jak najbardziej zastraszyć i zmusić do zaprzestania kultywowania tradycji świata zachodu, prawdopodobnie po to, żeby tą kulturę świata zachodu, która zacznie się usuwać w cień, mogła zastąpić nowa kultura, w tym celu ten człowiek zrobił to, co zrobił. I tutaj się zaczyna robić bardzo, bardzo ciekawie, ponieważ jak spojrzycie Państwo w prawy górny róg, zobaczycie, jak bardzo ewoluowała narracja względem tego, co się wydarzyło w mediach głównego nurtu. To jest dokonane przeze mnie samodzielnie zdjęcie telewizora, na którym odpalony był TVN24. Widzicie Państwo tutaj dwa paski. Jeden starszy, główny, na czerwono, drugi dodany później na żółto. Ten pierwszy, najważniejszy, mówił: Niemcy, samochód wjechał w grupę ludzi. Z pierwszej informacji dowiadywaliśmy się tylko, że jakiś samochód wjechał w grupę ludzi. Kto ten samochód prowadził? Nie wiadomo. Może w ogóle to był pojazd autonomiczny. Może na przykład stał na wzgórzu, puścił samochód, hamulec ręczny i on się stoczył. I tutaj po prostu doszło do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. Kim była ta grupa ludzi, w którą wjechał ten samochód? Również z tego pierwszego zdania się nie dowiadujemy. Mogła to być na przykład grupa ludzi, która nie zauważyła, że ten samochód się przypadkowo stacza i były to przypadkowe ofiary. Albo na przykład grupa ludzi, która chciała ten samochód zatrzymać, żeby się nie zniszczył. Dopiero z drugiego napisu, mniej widocznego, dowiadujemy się, że w Magdeburgu doszło do jakiegoś ataku, który mógł być związany z tym samochodem, ale nie musiał, bo wprost tego nie wynika, no i że było to podczas jarmarku. Ale jakiego jarmarku? Czy był to jarmark bożonarodzeniowy? Dowiadujemy się z tego napisu? No nie, kurde, z tego drugiego napisu na czerwonym się nie dowiadujemy. Mógł być to na przykład jarmark z okazji wyprzedaży w Lidlu. Może na przykład mija im termin ważności na mrożoną pizzę i robią jarmark wyprzedażowy. No i władze landu mówią o dwóch ofiarach, i 4 rannych. Czy te dwie ofiary to są ofiary śmiertelne? Też możemy się tylko domyślać. Czy był to na przykład atak, nie wiem, strachu, padaczki, a może wrócił COVID, albo nie wiem, choroba X. Tego na razie jeszcze tutaj nic, drodzy Państwo, nie wiemy. Może te dwie ofiary to na przykład ofiary śmiertelnego zatrucia tą pizzą, która była kilkakrotnie rozmrożona i zaszkodziła. Prawda? Dopiero tuż przed 23 dodanego takiego żółtego napisu dowiadujemy się, że Niemcy, kierowca wjechał w tłum na świątecznym jarmarku w Magdeburgu. Czyli, że w Niemczech ten samochód nie prowadził się sam, tylko miał jakiegoś kierowcę, czyli to nie było zdziczałe auto Tesli, które prowadziło się autonomicznie, był jakiś kierowca i wjechał w jarmark świąteczny. Dalej nie wiemy, czy to jest jarmark bożonarodzeniowy, czy było to na przykład jakieś inne święto. No, w tym roku Chanuka wychodzi później, więc jarmark chanukowy, gdyby się może tam odbywał, to byłby raczej po Bożym Narodzeniu, ale może jakiś, nie wiem, jarmark z okazji, nie wiem, z okazji jakiegoś innego święta. Wiadomo, to jest społeczeństwo wielokulturowe, na pewno mają tam bardzo dużych świąt. O Bożym Narodzeniu nie ma tam wzmianki, nie wiadomo też na pewno, czy ten samochód, który wjechał w grupę ludzi i ten kierowca, który wjechał w tłum, to na pewno, czy wjechał samochodem i tak dalej, no ale już tutaj, jak pojawia się ten drugi żółty pasek, no to zaczyna się jakby doprecyzowanie, że tutaj jednak ten samochód nie prowadził się sam, tylko że był jeszcze jakiś kierowca, prawda? Ale że był to muzułmanin, że wjechał z powodów religijnych, nie wiemy, że celem byli chrześcijanie, nie wiemy, no i nie wiemy najważniejszego, że był to, drodzy Państwo, zamach terrorystyczny. I to jest w bardzo dużym, drodzy Państwo, bym powiedział, takim przeciwieństwie do tego, jak zaczęła się narracja na terenie tej stacji, a zaraz za nimi praktycznie wszystkich stacji telewizyjnych głównego nurtu, dosłownie chwilę później, kilkadziesiąt minut później. O ile bowiem, oglądając tak mniej więcej do 23:00, tak 22:30 czasu polskiego, zaczęły się pojawiać te żółte paski. Wcześniej to mogliśmy dojść do wniosku, że to jakiś pojazd autonomiczny wjechał w grupę ludzi. Dopiero później, bo mówię, tak mniej więcej pół godziny przed 23:00 pojawiały się na żółtych paskach takie doprecyzowania, że ten samochód to jednak miał kierowcę, nie prowadził się sam, a że ten jarmark to był jarmark świąteczny. I choć cały czas nie wiedzieliśmy, że to był jarmark bożonarodzeniowy oraz że był to zamach, a nie nieszczęśliwy wypadek, bo się na przykład samochód stoczył, kierowca dostał zawału, zasłabł albo dostał padaczki. Cały czas to nie wiedzieliśmy. Wiedzieliśmy tylko, że jarmark był bożonarodzeniowy, przepraszam, że jarmark był świąteczny. Nie wiedzieliśmy, jakie święto, że jarmark był świąteczny oraz że samochód miał kierowcę. Słowo zamach cały czas, drodzy Państwo, nie padało, ale to już był taki początek przedstawiania Wajchy. Tak? I żeby nie było, to nie było tak tylko w TVN-ie. Tak było w praktycznie wszystkich mediach głównego nurtu w Polsce. Praktycznie mówię z ostrożności, bo może jakaś telewizja, której nie oglądałem, bo ja jej nie uważam za jakąś szczególnie zasięgową, a ona się uważa za zasięgową, mówiła wcześniej inaczej, ale no, ja nie widziałem. I bardzo podobnie było na Zachodzie, drodzy Państwo. Na przykład BBC mówiło o incydencie. Tam nawet nie było mowy o tym, że jakiś samochód wjechał. Nie, że tam doszło do incydentu. A jaki, na czym polegał ten incydent, nie wiadomo. To mogło dojść do na przykład masowego pierdzenia na kolacji wigilijnej w jakiejś dużej niemieckiej korporacji. Nie wiem, na przykład pracownicy BMW na widok prezesa się skiepścili się, bo mieli już go serdecznie dość. I doszło do incydentu. Bo wiecie, mi to się incydent kojarzy z czymś takim. Na przykład jak ktoś się zestra na basenie, to jest incydent kałowy i trzeba spuszczać wodę i przez 2-3 dni nie można się kąpać, zanim znowu nie napełnią. Albo jak ktoś się zebździ przy stole wigilijnym, to jest incydent śmierdziuchowy, tak? To tym mi się kojarzy incydent. Generalnie jak ktoś z premedytacją morduje ludzi, to nie jest kurde incydent, to jest zbrodnia. To jest zamach. No ale w BBC nazywano to właśnie tak tradycyjnie incydentem I mówiono, uwaga, o 80 osobach rannych w katastrofie. Znowu słowo katastrofa kojarzy mi się z czymś naturalnym, tak? Incydentalnym, przypadkowym, czego nikt nie chciał, tak? Typowa katastrofa, wybuch wulkanu. Albo co najwyżej, nie wiem, jakiś wypadek drogowy, katastrofa w ruchu drogowym. Jeszcze bardziej hardkorowo na lewą stronę, prawda? Czyli tak całkowicie udajemy, że tam nie było sprawcy i w ogóle zamiatamy sprawę pod dywan. No ludzie nie żyją, nie ma w ogóle co o tym rozmawiać. Narodowość, religia, pochodzenie sprawcy kompletnie nie pada. Słowo zamach nie pada. Wszystko tradycyjnie. Wszystko tradycyjnie. No i drodzy Państwo, tak między 23 a 24 czasu polskiego, jeszcze wczoraj, czyli w piątek, no nagle, drodzy Państwo, ktoś przestawił wajchę medialną. I to nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Mam wrażenie, ale to jest moje wrażenie, że przestawianie tej wajchy szło od Stanów Zjednoczonych poprzez Unię Europejską, a Polska była na samym końcu, ale może to tylko mój taki domysł. Ale takie mam wrażenie właśnie, że najpierw w Stanach Zjednoczonych przestawiono tą wajchę, potem w tak zwanych zachodnich mediach, a szybciutko potem dostosowały się do tego media działające w Polsce. I nagle, drodzy Państwo, dowiedzieliśmy się, że to nie było tak, że ten samochód prowadził się sam, albo że miał jakiegoś bezimiennego, beznarodowego kierowcę, który wjechał w ten tłum ludzi, ale w sumie to nie wiadomo dlaczego, po co i nawet nie wiadomo, czy z premedytacją, czy przez przypadek, czy za słabu. Nie, nagle się dowiedzieliśmy, że słuchajcie, tak po prostu jakby ktoś przysłał nowe wytyczne. Słuchajcie, jedziemy z tematem. Nagle dowiedzieliśmy się, że sprawca był zamachowcem, który został poważnie zradykalizowany. Co ciekawe, w chwili, w której kręcę ten vlog, nie powiedziano jeszcze przez kogo zradykalizowany. Natomiast powiedziano, że sprawa będzie bardzo rozwojowa i prawdopodobnie przez najbliższe 2 tygodnie będziemy się dowiadywać. Więc coś tak czuję moim nosem, że dowiemy się, że mimo, że facet był Saudyjczykiem, zaraz do tego powiemy, to jednak pewne kwestie związane z inspiracją przybyły albo z terenów Syrii, albo z terenów Iranu. Tak obstawiam, że tak nam powiedzą. Oczywiście to nie musi być prawda, ale nie mówię, że to będzie prawda. Mówię, że mam takie poczucie, że nam powiedzą. No bo nagle się, drodzy Państwo, dowiedzieliśmy, że sprawcą był przede wszystkim Saudyjczyk. Saudyjczyk, 50-latek, czyli zaprzeczenie tak zwanego młodego wilka, bo raczej już stary wilk, który zrobił to z czystą premedytacją. Chciał po prostu mordować jak najwięcej chrześcijan. Jego celem było zastraszenie chrześcijan poprzez atak na jarmark bożonarodzeniowy. Dowiedzieliśmy się, że on przybył do Niemiec gdzieś w okolicy 2006 roku, a gdzieś w okolicy roku 2016 dostał status uchodźcy. Mniej więcej 20 lat był w Niemczech legalnie, i już po tym, jak mniej więcej 10 lat był w Niemczech legalnie, tak normalnie, to jeszcze dali mu status uchodźcy. Bardzo ciekawe, nie? Był w stanie zupełnie normalnie, bez jakiejkolwiek pomocy utrzymać się w Niemczech z własnej pracy przez około 10 lat, no to dali mu potem status uchodźcy, żeby już nie musiał pracować. Ale człowiek i tak mimo wszystko pracował, pewnie dlatego, że miał bardzo dobrą pracę. Zwykle przez plus minus 10 lat, jak mówiono o tych sprawcach zbrodni na tle religijnym, no to mówiono, że sprawca był chory psychiatrycznie. Tu też psychiatria się pojawia, ale trochę inaczej. Bo nie próbuje nam się wmówić, że sprawca zrobił to, bo jest po prostu chory i tu nie ma kompletnie żadnego związku z jakąkolwiek religią ani nic, tylko po prostu no, człowiek chory psychiatrycznie. No nie. Tu, drodzy Państwo, mamy psychiatrę. Ten człowiek, według tego, co mówią nam w mediach głównego nurtu, to lekarz, psychiatra, który od około 20 lat mieszka w Niemczech, jest bardzo dobrze zintegrowany, dobrze zżyty z lokalną społecznością, pracuje jako lekarz, czyli prowadzi praktykę lekarską, pochodzi z Arabii Saudyjskiej, jest oczywiście muzułmaninem, to jest podkreślane co chwila, no i zrobił to z nienawiści do chrześcijan i takie cały czas podkreślanie, że on co prawda jest, był bardzo dobrze zintegrowany, prawda? No ale tutaj taka sugestia w zasadzie, że no, nigdy nic nie wiadomo, że no niestety dzieją się takie rzeczy, że każdy wyznawca islamu, każdy człowiek, który pochodzi z tamtych terenów, no może się zradykalizować, bo dzieją się bardzo, bardzo duże rzeczy, że muzułmanie mają nam za złe to, co się dzieje w Strefie Gazy, że mogą chcieć się mścić, i że jednak ta religia jest znacznie różna od naszej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Drodzy Państwo, powiem szczerze, że gdyby nie to, że umiem to w ten sposób, gdybym w chwili, w której to oglądałem, spożywał, nie wiem, jakikolwiek napój wyskokowy, to bym pomyślał, że więcej nie powinienem pić, bo mi się już coś zaczyna w głowie roić. Ale nie, drodzy Państwo. Ostatni raz napój wyskokowy spożywałem chyba z rok temu. Jestem oazą trzeźwości i wiem, co widziałem. Wiem, co słyszałem. Przez kilka pierwszych godzin od zaistnienia sytuacji słyszałem tradycyjną lewacką nowomowę, kryjącą narodowość, pochodzenie i religię sprawcy, po to, żeby chwilę potem, w przeciągu dosłownie góra 5-10 minut, przestawiono wajchę całkowicie w drugą stronę, gdzie narodowość sprawcy była podana jak na tacy, Saudyjczyk z Arabii Saudyjskiej, religia sprawcy była podana jak na tacy, islam, motywacja religijna sprawcy była podawana kilkadziesiąt razy na godzinę, motywacja religijna, że celem był atak na symbole chrześcijaństwa i w tym symbole kultury zachodniej oraz, drodzy Państwo, wnioski, oczywiście nie z ust prowadzących, tylko z ust w gości, no ale ktoś tych gości zaprosił, ktoś tym gości pozwolił mówić, prawda? Wnioski od gości takie, bym powiedział, no bardzo daleko idące, że to już niestety tak może być, że ta religia to nie jest religia pokoju, że niestety ta radykalizacja coraz bardziej postępuje i postępować będzie oraz to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, tą radykalizację w daleko sposób przyspiesza, uaktywnia oraz, że teraz to już będziemy musieli się z takimi rzeczami liczyć, że niestety tak będzie. I co prawda podkreślę bez poparcia, ale zaczęto cytować postulaty AfD, jak z tym sobie poradzić, a te niektóre postulaty to AfD, to powiem szczerze, zjeżyłyby włosy na głowie nawet łysego. Jak na przykład wywalenie z Europy wszystkich muzułmanów. Niezależnie od tego, skąd się tutaj wzięli. Czyli nie tylko nielegalnych imigrantów, bo tych akurat to ja też bym wywalił. Nie tylko potomków nielegalnych imigrantów. To już zaczyna się być troszeczkę bardziej skomplikowane, tak? No bo powiedzmy, twoi dziadkowie przyjechali nielegalnie do jakiegoś kraju, nawet nie znasz języka, który panuje w kraju, z którego oni przyjechali, już jest sprawa dużo bardziej kontrowersyjna, prawda? I no nie wiem, czy to by było w porządku na przykład wyrzucać człowieka tylko za to, że jego pradziadek nielegalnie przekroczył granicę, prawda? Ale na pewno jest to coś do dyskusji. Natomiast oni by chcieli wyrzucać nawet po prostu wszystkich muzułmanów. Czyli na przykład w warunkach polskich chcieliby wyrzucić polskich Tatarów. No i to już jest coś, co jednoznacznie jest chore i nienormalne i na co ja bym się nigdy w życiu nie zgodził. No, drodzy Państwo, polscy Tatarowie to są Polacy z dziada pradziada. Sądzę, że w wielu przypadkach oni są bardziej polscy niż nie jeden chrześcijanin czy katolik. Polscy Tatarzy to są wierni słudzy Rzeczpospolitej jeszcze od czasów, jak królowie w Polsce rządzili i to bardzo, bardzo głęboko, którzy nigdy nie zdradzili Rzeczpospolitej, zawsze zachowywali się bardzo fair i bardzo w porządku. No i co, teraz ich wyrzucać? No kurwa, przepraszam, no nie, po prostu nie. I wiecie, i zaczęto to cytować. I żeby, jeszcze raz podkreślę, nie widziałem ani u żadnego prowadzącego, ani u żadnego gościa, choć wiecie, no siłą rzeczy nie oglądałem wszystkiego, bo nie da się naraz oglądać 20 stacji telewizyjnych, nie? Czy tam 10, czy tam kilkunastu w praktyce, a pan przypominam, że również te zagraniczne oglądałem, więc jednak trochę ich jest, więc sobie tak pykałem po tych kanałach, nie? No ale tak jak widziałem, to nie było ani jednego, ani prowadzącego, ani gościa, który by zasugerował, że te rozwiązania z wywalaniem wszystkich muzułmanów z Europy są dobre. Niemniej jednak je przedstawiono. A to już się zaczyna robić takie usłuchiwanie ludzi z takim pomysłem. No, grubo. Naprawdę bardzo, bardzo grubo. Najgrubiej wydaje mi się było w kontekście tego, że zapowiedziano, że do teraz to już takie rzeczy będą się pojawiać i że... No właśnie dlaczego? Bo to będzie bardziej szczegółowo omówione albo jutro, albo w niedzielę w mojej rozmowie z Krzyśkiem Jackowskim. Krzysiek Jackowski oczywiście mainstreamowo w popkulturze, że występuje jako jasnowidz, ale to jest bardzo dobry analityk. Znaczy, żebyście Państwo mnie źle nie zrozumieli, ja mu nie odbieram tego, że on ma te dary metafizyczne i tak dalej, w ogóle o tym nie mówię. Tylko zwracam uwagę, że poza wszystkimi innymi cechami, które posiada, ma też cechę bardzo dobry analityk i człowiek, który jest bardzo spostrzegawczy. No i tam się będziemy głębiej przyglądać takiemu fenomenowi, że terroryści przestraszyli się COVID-a. To jest dziwne, to jest coś, czego ja powiem szczerze, nie rozumiem i ciężko to wytłumaczyć racjonalnie, nie wchodząc w konspiracyjne teorie dziejów. Przypomnę. Na zachodzie Europy mieliśmy w zasadzie jeden zamach za drugim. Ale to jeden za drugim, dosłownie. A to przy użyciu samochodu, a to przy użyciu noża, a to przy użyciu czegoś innego. To już do tego stopnia doszło, drodzy Państwo, że te materiały na YouTubie, w których to było komentowane i nagłaśniane, przestały się klikać. Bo to dosłownie co tydzień, co 10 dni, czasem co 3, co 4, co 5 działo się coś bulwersującego i ludziom się już to po prostu znudziło. Nastąpił mniej więcej taki sam efekt jak z zarazą. Jak zaczęła się zaraza na przełomie lutego i marca 2020, to początkowo materiały o zarazie robiły po 200-300 tysięcy wyświetleń. A jak były konferencje prasowe ministra zdrowia podające ilość zakażonych, chorych i hospitalizowanych, to ludzie po prostu wyczekiwali, telewizje miały piki oglądalności, bo ludzie się zastanawiali ile. Chwilę potem to tak spowszedniało, że już była nie trzy konferencje prasowe jednego dnia, tylko dwie, potem jedna. Potem już praktycznie nikt tego nie oglądał, ludzie zaczęli mieć to w dupie. A oglądalność na YouTubie materiałów z kilkuset tysięcy na te tematy spadło do kilkunastu, 20-30 góra. Bo ludziom to po prostu spowszedniało. Podobnie było właśnie z tymi atakami skrajnej nienawiści na tle religijnym we Francji, w Niemczech. Było tego tak dużo, że ludzi już to przestało kompletnie interesować. Bo po prostu to było, zaczęła się robić codzienność. No właśnie. A potem przyszła zaraza. I nagle zamachy się skończyły. Ale kurde, totalnie się zakończyły. Tak jak wcześniej było ich po prostu zatrzęsienie, takich naprawdę dużych, o których warto było poopowiadać, bo miały jakiś kontekst, były ciekawe, no to one były co kilka do kilkunastu dni góra. Tak potem nie było żadnego przez całe lata. To jest kompletnie nienormalne, irracjonalne, bo sytuacja pandemiczna była rajem dla tych ludzi, którzy mogliby chcieć skrzywdzić bliźniego. Wszyscy chodzili zamaskowani, prawda? Łatwo było się ukryć, łatwo było ukryć swoją tożsamość, bo im bardziej ktoś się zamaskował, tym lepszy był. Wiecie, końcówka 2019 roku. Idzie zakamuflowany człowiek na ulicę, od razu się pojawiają policjanci. Panie, dlaczego kryjesz swoją twarz? 2020, kilka miesięcy później. Kompletnie zakamuflowany człowiek. Nic mu nie widać, tylko taki pasek na oczy. No to wzorowy obywatel, prawda? wtedy były idealne warunki do tego, żeby tych zamachów było jak najwięcej, a nie było żadnego. Kompletna irracjonalność, ale to totalna irracjonalność. Tak jakby się zamachowcy przestraszyli COVID-a. Dalej, drodzy Państwo, potem zrobiło się jeszcze ciekawiej. Potem ze strachu pod tytułem zaraza pojawił się strach pod tytułem konflikt zbrojny za naszą wschodnią granicą, prawda? No to wtedy jeszcze bardziej gdzieś łatwiej było ewentualnym złym ludziom, którzy mogliby chcieć robić takie rzeczy, bo gigantyczne ilości uzbrojenia, które ginęły na Ukrainie, wiadomo było, że były między innymi przemycane do Europy, więc było, mówiąc krótko, ci ludzie mieli łatwy dostęp do broni, mogli robić łatwiej ludziom krzywdę. Też nic. Dalej, i tu się zaczyna robić najciekawiej. Mniej więcej rok temu pojawiły się zaczęła się zadyma w Strefie Gazy, prawda? I muzułmanie w całej Europie zyskali motyw do tego, żeby się odpalić. Tak? No, zemsta za to, co się dzieje w Strefie Gazy i tak dalej. Praktycznie nie było przypadków zamachów. Były różne dziwne przypadki nienawiści względem Żydów. Dochodziło do sytuacji, że tam jakimś ludziom podejrzewanym o to, że wyznają judaizm, rysowano gwiazdy Dawida na parkanach, na drzwiach, na bramach wejściowych i tak dalej, ale nie było żadnego zamachu. To jest bardzo istotne, bo dzisiaj się w mediach głównego nurtu dowiadujemy, że to, co się dzieje, jest oczywiste wobec tego, jak Izrael źle potraktował Palestyńczyków. Wiecie, żadnemu z tych dziennikarzy i komentatorów nie przychodzi do głowy, kurde, dlaczego ci muzułmanie mszczą się za Palestyńczyków z ponadrocznym opóźnieniem. Nie? Bo to trochę tak, jakbym wyszedł na dwór i się przeziębił się, nie? Zimno by mi się zrobiło, zmarzłbym. O, dobre słowo, zmarzłbym. Wychodzę na dwór i zmarznę. I miesiąc później dostaję przeziębienia. Gorączka, katar, źle się czuję. Idę do lekarza i lekarz mi mówi: panie Woźniak, bo półtora miesiąca temu wyszedł pan na dwór bez szalika, bez czapki, z rozchełstaną kurtką i pan zmarzł. I dlatego, że pan zmarzłeś, to masz pan przeziębienie. To jest oczywiste. Zmarznięcie powoduje przeziębienie. Zmarzłeś pan, jesteś pan przeziębiony, to jest ten powód. No i uznałbym, że jestem naprawdę bardzo mało inteligentny, gdybym słysząc od lekarza, że półtora miesiąca temu zmarzłem, więc dlatego teraz się przeziębiłem, gdybym w to uwierzył. No musiałbym zadać lekarzowi pytanie: panie doktorze, no ale efekt zmarznięcia półtora miesiąca temu mógłby wpłynąć na to, że ja zachorowałem półtora miesiąca temu. Ale ja się potem rozgrzałem i byłem całkowicie zdrowy. Od tego powodu nie zmarzłem, więc powodu mojego przeziębienia trzeba szukać gdzie indziej. A tutaj mamy tak. Izrael zaatakował Strefę Gazy plus minus półtora roku temu. Troszkę mniej niż półtora roku temu. No, powiedzmy rok z hakiem, tak? Zaatakował rok z hakiem. I przez rok muzułmanie nie uważali, że warto się za to mścić przy pomocy jakichś zamachów terrorystycznych. Byli w miarę spokojni. Okej. Wychodzili na ulicę, protestowali, krzyczeli o wolnej Palestynie, ale to raczej oni byli prześladowani przez policję. To raczej policja ich pałowała za to, że śmieli krzyczeć o wolnej Palestynie. Tak? Jakby to było jakieś straszne złe. Mimo tego, że Palestyńczycy to są Semici, to tych, którzy chcieli wolnej Palestyny, nazywano antysemitami. Dziwne, nienormalne, niemoralne, ale drodzy Państwo, gdzie mnie tam nadążać za logiką polityków i mediów głównego nurtu? Nie wyssałem tego z mlekiem matki. Mówię, No, ci Palestyńczycy, w ogóle Palestyńczycy, zwolennicy Palestyńczyków, generalnie muzułmanie na zachodzie wychodzili na ulicę, krzyczeli, protestowali, głośno domagali się, żeby była wolna Palestyna, dokonywali rzeczywiście antysemickich czynów, takich jak na przykład no, te tagowanie gwiazdą Dawida tych domów, bram, co było ewidentnie elementem zastraszenia mieszkańców i to było złe. No, ale nikt się nie wysadził w powietrze. Nikt nie zrobił rzezi, nikt nie wjechał w żaden jarmark bożonarodzeniowy, zeszłoroczny, a przypominam, że to się zaczęło wcześniej niż rok temu. Przez ponad rok był spokój. I teraz nagle coś się dzieje, nagle mówi nam się to, że to ze względu na to, co było ponad rok temu, i to jest całkowicie oczywiste, każdy komentator w każdej telewizji, którą oglądałem, przy aplauzie każdego prowadzącego, którego oglądałem, mówi, że to, co się działo, zdarzyło teraz w Niemczech, w Martynburgu, to jest pokłosie tego, że Izrael krzywdzi Palestyńczyków w Strefie Gazy. I żadnemu kurde nie przyszło do głowy, że coś kurde późno. Że tak, no na logikę. Tak jak zmarznięcie jest skorelowane z przeziębieniem. I co do zasady, jeżeli zmarzłeś i się przeziębiłeś, to pewnie jedno wynika z drugiego. Ale jak następuje jedno po drugim, a nie z półtora miesięcznym opóźnieniem. Tak samo rzeczywiście. Skrajna nienawiść, prześladowanie, pacyfikacja, wręcz eksterminacja narodu palestyńskiego przez Izraelczyków, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, która odchodzi w Strefie Gazy, rzeczywiście może być podejrzewana o indukowanie skrajnej nienawiści i chęci odwetu w społeczności muzułmańskiej w Europie. To jest fakt. Ale nie po półtora roku. Gdyby to się miało zdarzyć, to by się zdarzyło od razu. Po tygodniu, po dwóch, po trzech, a nie po półtora roku. Tutaj należy szukać tego, że zdarzyło się coś jeszcze. I należy się zastanawiać, co to mogło, drodzy Państwo, być. O! I tutaj, drodzy Państwo, może być trochę innych rzeczy. Co się w międzyczasie zdarzyło? No w międzyczasie zdarzyło się coś, co w mediach głównego nurtu uporczywie nazywa się wyzwoleniem Syrii, a co jest tak samo wyzwoleniem Syrii jak Polska, która została wyzwolona w 1949 przez Armię Radziecką. Przypomnę, Armia Radziecka nie wyzwoliła Polski, tylko przejęła Polskę z okupacji niemieckiej pod okupację sowiecką. To nie jest to samo. Jak ktoś mi ukradnie portfel, a następnie ktoś inny okradnie złodzieja i ucieknie z moim portfelem, to ten ktoś nie odzyskał dla mnie portfela, tylko okradł złodzieja, a ja nadal nie mam portfela. Tak samo było w 1945. To, że my byliśmy pod okupacją niemiecką, a potem ludzie radzieccy pobili Niemców i sobie przejęli Polskę i wtedy oni nas de facto okupowali, to nie znaczy, że my byliśmy wolnym krajem, to znaczy, że zmienił się okupant. Tak samo tutaj, drodzy Państwo. Syria nie została wyzwolona, Syrii tylko zmienił się reżim. Z cywilnego reżimu Bashara Asada w religijny reżim Al-Kaidy po rebrandingu. HTS to jest Al-Kaida pod inną nazwą, de facto. Może coś takiego się stało? Może, drodzy Państwo, ja przypominam, że jak mówiłem w swoich vlogach o tym HTS-ie, o tym, co się działo w Syrii, to alarmowałem, że może się okazać, że teraz różni islamiści na terenie wielu krajów, a liczba islamistów jest wprost proporcjonalna do liczby muzułmanów na danym terytorium. Odsetek wydaje mi się, że może być bardzo podobny w każdym społeczeństwie. Mogą się uaktywniać, że skoro udało im się pokonać Asada, to na przykład słabą Europę pokonają tym bardziej i w związku z tym oni sobie będą na przykład robić zamachy w Europie. O! Ten upadek Asada był niedawno i to by korelowało czasowo idealnie. Dalej, drodzy Państwo. Ale wiecie, co mi się najbardziej wydaje, że to jest skorelowane czasowo? I tutaj już trochę wchodzimy w teorie konspiracyjne, więc Może jakoś głęboko się tutaj nie będę rozwodził. Jeśli będziecie Państwo chcieli, to sobie odpalimy generator zielonej poświaty i porozmawiamy sobie o tym w niedzielę albo może w ramach Dni Niedzieli, która prawdopodobnie w tym roku nie będzie w Wigilię, a może będzie w Wigilię, żebyście Państwo mieli co w Wigilię oglądać. Zobaczymy. Znaczy święta oglądać. W każdym razie, jeśli będzie w Wigilię, to na pewno będzie nagrana wcześniej, bo ja w Wigilię świętuję z rodziną. Sorry. Ale ja tutaj widzę inną korelację, drodzy Państwo. Koniec konfliktu zbrojnego na Ukrainie i potrzebę zapewnienia bardzo silnie oddziałującego go tematu zastępczego. Po to, żeby nie było rozliczeń. Przypominam, była zaraza. W zarazie działy się rzeczy, za które w samej Polsce tysiące ludzi powinny pójść siedzieć. Przypominam, ponad 200 tysięcy nadmiarowych zgonów, dziesiątki, jeśli nie setki miliardów, które zmieniły właściciela w sposób na pewno nieetyczny, a moim zdaniem bezprawny w wielu przypadkach. Gigantyczne wały, które były skorelowane z utratą zdrowia i życia przez gigantyczną ilość Polaków. Tam aż się prosiło o rozliczenia. Że jak tylko się skończy zaraza, to ludzie zażądają rozliczeń i nie da się ich powstrzymać. Ale ponieważ kilkanaście godzin po zakończeniu zarazy, formalnym takim, że zaczęli luzować obostrzenia, rozpoczął się konflikt zbrojny na Ukrainie, więc to było mniej więcej tak, że jednego dnia wieczorem zakończyli szaleństwo covidowe, a drugiego dnia rano ludzie już się dowiedzieli, że wybuchła wojna na Ukrainie, no to ludzie już nie mieli ochoty domagać się tych rozliczeń, bo się bali, że ich wciągną do wojska, że przymusowo ich wyślą na Ukrainę, że Putin przejdzie przez Ukrainę i wjedzie nam tutaj do Polski, a potem, że rzuci atomem. No i teraz mamy sytuację, w której kończy się konflikt zbrojny na Ukrainie. No i wiele ludzi mogłoby zadawać niewygodne pytania i też próbować żądać rozliczeń. Na przykład zadawać pytania, które ja zadaję publicznie od dłuższego czasu. I zauważam, że odkąd to pytanie zadaję publicznie, to zaczęły się w moim życiu dziać bardzo dziwne rzeczy. Bardzo dziwne. Ja się autentycznie zacząłem bać o swoje życie. Gdyby coś mi się stało, sądzę, że to może mieć związek z tym, że ośmieliłem się publicznie zadawać te pytania. Jaka była podstawa prawna wysłania na Ukrainę naszego sprzętu bojowego? Jaka była podstawa prawna? Bo jaka była, powiedzmy, podstawa potrzebowa? No to wiemy, tak? Politycy powiedzieli, że musimy wspomóc Ukrainę, bo Ukraina walczy za nas. Ale jaka była podstawa prawna? Nie można tak po prostu wziąć sprzętu należącego do jakiejś polskiej jednostki i oddać obcemu krajowi. W dodatku niezbyt Polsce przyjaznemu. A to, że nieprzyjaznemu skrajnie jeszcze innemu krajowi, którego my nie lubimy, to nie zmienia faktu, że raczej nieprzyjaznemu Polsce. Potrzebna jest jakaś podstawa prawna. Nikt nie umie mi odpowiedzieć na to pytanie, jaka była ta podstawa prawna. Mówię, odkąd zacząłem to pytanie zadawać publicznie, to zaczęły się dziać w moim życiu bardzo dziwne rzeczy. Autentycznie się boję. No i wydaje mi się, że gdyby ten teraz konflikt się skończył, to bardzo dużo ludzi zaczęłoby zadawać bardzo niewygodne pytania. Na przykład Ukraińcy, którzy wyszliby z okopów, zaczęliby zadawać pytania, dlaczego oni musieli siedzieć w tych okopach do końcówki 2024, a w praktyce do początku 2025, skoro Ukraina straciła więcej ziem, niż jakby zawarto ten pokój w 2022, że wtedy Putin oferował lepsze warunki niż teraz prawdopodobnie uda się uzyskać. Więc po co były te dodatkowe ponad 2 lata wojny i gigantyczna ilość trupów i jeszcze większa ilość rannych? No, a ci ludzie jak zaczną zadawać to pytanie, to będzie bardzo, bardzo źle. Jak ludzie na przykład w Polsce zaczną zadawać pytanie, ej, ale to my mogliśmy ponad 2 lata krócej płacić 800+ i inne świadczenia Ukraińcom? Mogliśmy 2 lata krócej uważać ich za uchodźców i tak dalej. O, mogło być bardzo gorąco, nie? Bardzo gorąco mogłoby być. No i takie mam wrażenie. I na pewno jest potrzeba. Jest na pewno polityczna potrzeba na wygenerowanie czegoś, co ludzi bardzo mocno przestraszy. Takiego gigantycznego tematu zastępczego. Tak jak idealnym tematem zastępczym dzięki któremu ludzie nie domagali się skutecznie rozliczenia zarazy. Była wojna, bo była dużo bardziej przerażająca w sumie niż ta zaraza. Tak teraz jest polityczne zapotrzebowanie na coś, co będzie tak przerażające względem ludzi, że już nie będą mieli, odechce im się rozliczać wojnę. No i takie mam dziwne wrażenie, że ta koincydencja czasowa między zaistnieniem tej potrzeby i przypomnieniem sobie przez radykałów islamskich, że no Izrael źle traktuje Palestyńczyków od ponad roku, ta korelacja czasowa to może nie być przypadek, że oni sobie właśnie teraz przypomnieli, gdy wielcy tego świata akurat potrzebują, żeby oni sobie przypomnieli i zaczęli zastraszać ludzi zamachami terrorystycznymi. Takie mam kurde wrażenie, że to nie jest przypadek. Mam nadzieję, że się mylę. Szczerze, mam bardzo, bardzo, bardzo nadzieję, że się mylę. To nie jest fajne. Dobra, drodzy Państwo, poczytajmy sobie, co na ten temat piszą w mediach głównego nurtu. Pierwszy. Onet. Dziennikarze Onet Wiadomości. Zamach na jarmarku świątecznym w Niemczech. Kierowca wjechał w grupę ludzi. Jest w rękach policji. Ach, to jest jeszcze, Państwo, bardzo duża, ciekawa rzecz. Przypominacie sobie Państwo, żeby w tej poprzedniej fali którykolwiek ze sprawców dał się pojmać żywcem? Więcej. Ja tam miałem wrażenie, że tam dochodziło do egzekucji. Ani jeden sprawca nie wpadł żywy w łapy policji. Wszyscy byli zabijani przez policję. I teraz można się tylko zastanawiać, czy oni rzeczywiście do końca byli tacy groźni i dlatego zrobili im kilim, bo stanowili zagrożenie? Czy może policja na zlecenie polityczne usuwała świadków. Bo jeszcze raz podkreślę, no nie było przypadku, przynajmniej ja nie pamiętam, żeby sprawca przeżył, żeby poddał się policji, żeby policja dała radę go wziąć żywcem i przysłuchać. Co pamiętam, że mnie bardzo, bardzo nurtowało i bardzo dziwiło, bo gdybym był policjantem, to bym zrobił bardzo dużo, żeby wziąć właśnie sprawcę żywcem, żeby móc go przesłuchać, żeby się dowiedzieć, dlaczego on to zrobił. Chociażby po to, żeby przeciwdziałać kolejnym takim radykalizacjom, prawda? Spytać go o mocodawców, spytać go o powiązania, no starać się rozgryźć całą siatkę. Nie. Praktycznie wszyscy, gdzie praktycznie mówię z ostrożności, bo moim zdaniem całkowicie wszyscy. No jak jeden mąż, byli zgładzani przez policję. A tutaj, proszę bardzo, grzecznie policja ujęła świadka. No bo on teraz przecież jest jednocześnie sprawcą, jak i świadkiem. Oni go teraz będą przesłuchiwać. Ciekawe, czy to jest przez pomyłkę i on teraz na przykład w celi dostanie bardzo głębokiej depresji i zdecyduje się zakończyć swój żywot na tym łez padola, a co za tym idzie, jednak nie będzie mógł składać zeznań. Czy jednak te zeznania będzie składał. I ciekawostka jest taka, że jak oglądałem TVN24, to tam prowadzącemu się wyrwało, że informacje o tym zamachu będziemy dostawać jeszcze co najmniej przez 2 tygodnie. Ciekaw jestem, skąd ta wiedza. Może to przypadek, może on tak po prostu zakłada. Ciekawe, ale wiecie, nie wiem, może za dużo się teorii konspiracyjnych naczytałem, naoglądałem, żeby móc je dla naszych celów czysto rozrywkowych przedstawić i omówić w Zielonej Poświacie, że nie było, że ja w to wierzę. Ale wiecie, taki sprawca, który dał się pojmać i teraz będzie sypał, to jest idealne dla propagandystów. Zobaczcie. To jest trochę tak jak 60, czyli taki mały koronny w ujęciu geopolitycznym. Kogo on teraz nie wskaże, jako mocodawcę, to ten się już nie uwywinie. Nikt nie będzie pytał, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda. Tak będzie. Zobaczcie. Gdyby na przykład chcieli teraz zaatakować Iran I gdy to mogą nakłonić tego sprawcę do powiedzenia, słuchaj, powiedz, że to Iran ci kazał. I nagle Niemcy mają powód, żeby wziąć udział w ofensywie Izraela przeciwko Iranowi. Powiedzą, że to Putin, no to nagle jest powód, żeby wysłać wojska na Ukrainę. Ze swoją drogą też jest bardzo ciekawe, jeszcze nikt nie obwinił Putina. Kręcę ten vlog w nocy, z piątku na niedzielę, z piątku na sobotę oczywiście. Może do rana, gdy Państwo będziecie to oglądać, to już Putina obwinili. Ale w chwili, w której kręcę ten vlog, nikt jeszcze nie obwinił Putina. A przypominam, on w chwili obecnej jest automatycznym winnym dosłownie za wszystko. Kurde, ja mam wrażenie, że jak nie będzie śniegu na Boże Narodzenie, to powiedzą, że to jego wina. A jak będzie za dużo śniegu i w związku z tym, że będzie za dużo śniegu, to będą ludzie mieli problem z dojechaniem na święta do rodziny, to też będzie jego wina. Facet jest wszystkiemu winny. Ja mam nawet takiego kolegę, który tak bardzo go nienawidzi i tak bardzo wszystko, o wszystko go obwinia, że ostatnio, żartując, mieszkując, bo mu się zegarek zepsuł, to mu tak mówię, pewnie jakiś taki mały Putin wlazł ci do mechanizmu i ci go uszkodził młotkiem. Ja miałem wrażenie, że on przez chwilę bierze to na serio. Serio. A tutaj nie. Facet, który jest obwiniany kompletnie kurde o wszystko, tutaj jakby wykluczono jego sprawstwo. W sensie, że to on za tym stoi. Ciekawe. Przypomnę, że u nas nawet jak gangusy ukraińskie odpierdzielają jakieś maniany w naszym kraju, to to też wmawia nam się, że to jest wina Putina, bo oni to zrobili na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Więc to, że nie obwiniono naszego bardzo wschodniego sąsiada, tego dalej wschodniego, to jest naprawdę dziwne i zastanawiające. Czytamy dalej. Do ataku na jarmark Boże... Cały czas ten Onet. Do ataku na jarmark bożonarodzeniowy w Magdeburgu doszło w piątek wieczorem. Lokalne władze podały, że w ataku zostało rannych 68 osób, w tym co najmniej 15 poważnie. Niemieckie media poinformowały początkowo o co najmniej 11 ofiarach śmiertelnych. Jak na razie oficjalne dane podane przez premiera Saksonii Anhaltu to co najmniej 2 ofiary śmiertelne, z tego jedno to małe dziecko. To też jest ciekawe, że politycy właśnie tak emanują tym, że dziecko, prawda? Jeszcze niedawno nam mówili, że nie wolno tego robić, bo to oznacza, że jesteś złym człowiekiem, bo w ogóle nie wolno to łączyć z religią, no i w ogóle twierdzisz, że dzieci, to wzbudzasz emocje, tak nie wolno. A teraz sami tak robią. Ciekawe. Ze zeznań świadków wynika, że pojazd wjechał w tłum zgromadzony obok domu towarowego Hartstand na jarmarku bożonarodzeniowym w Magdeburgu. Rzecznik rządu Matthias Schuppe powiedział, że zdarzenie to atak terrorystyczny, podaje Bild. Według naocznych świadków, których cytuje Bild, ludzie mieli uciekać w panice. Drodzy Państwo, na moim kanale facebookowym, wideoprezentacji, jak wejdziecie na mój fanpage, czyli stronę na Facebooku, wideoprezentację, macie tam film z kamery monitoringu. Widać dokładnie, jak on to zrobił. Zapraszam. Link do mojego kanału YouTube, do mojej strony kanału na Facebooku, wideoprezentacja jest w opisie, albo można po prostu wejść na Facebooka i wpisać wideoprezentację. Według naocznych świadków, których cytuje Bild, ludzie mieli uciekać w panice. Niemieckie media informowały początkowo o co najmniej 11 ofiarach śmiertelnych. Jak na razie oficjalne dane podane przez premiera Saksonii Anhaltu to co najmniej 2 ofiary śmiertelne, w tym małe dziecko. Domniemany sprawca zamachu został już zatrzymany. Premier Saksonii Anhaltu poinformował, że aresztowaną osobą jest 50-letni mężczyzna z Arabii Saudyjskiej. Do Niemiec miał przyjechać w roku 2006 i pracował jako lekarz. Policja przekazała, że obecnie nie poszukuje innego podejrzanego. Czyli policja uważa, że to na pewno on. Zamach na jarmarku świątecznym w Magdeburgu. Jest apel policji. Według informacji w Mitteldeutsche Zeitung policja otoczyła centrum miasta kordonem. Wydano komunikat dla kierowców, aby za wszelką cenę unikać centrum Magdeburga. Za pomocą komunikatów megafonowych wezwano pieszych do opuszczenia okolic jarmarku świątecznego. Premier Saksonii Anhalt Rainer Erich Hasselhoff, serio Hasselhoff, tak jak David Hasselhoff, tylko to jest Erich Hasselhoff, dodał, że udał się na miejsce wypadku. Miasto Halle natychmiast po ataku zwiększyło środki bezpieczeństwa na swoim jarmarku bożonarodzeniowym. Szpitale w oddalonym o około 80 km mieście przygotowały się do przyjęcia rannych, podaje Bild. Do tragicznych wydarzeń odniósł się również kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Myślami jestem z ofiarami i ich rodzinami. Jesteśmy po ich stronie i po stronie mieszkańców Magdeburga. Moje podziękowania kieruję do oddanych ratowników w tym niespokojnych godzinach, napisał polityk na portalu X. PAP, czyli Polska Agencja Prasowa. Teraz co ciekawe, drodzy Państwo, a nie, ma jednak odnośnik dla Ukraińców. Już myślałem, że zrobiła się taka polska. Nie, jednak jest wersja Ukraińca. Zamach w Niemczech. Jest informacja polskiego MSZ. Polskie MSZ na razie nie ma informacji o Polakach poszkodowanych w Magdeburgu. Czyli informacja polskiego MSZ jest taka, że nie mamy informacji. Bardzo profesjonalnie, po prostu Radek, ty to kurde umiesz te klocki. Zajebiście. Gdzie samochód wjechał w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym, przekazał w piątek PAP rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński. Od 60 do 80 mogło zostać rannych w piątek wieczorem w Magdeburgu na wschodzie Niemiec, gdzie samochód wjechał w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym. Podał portal dziennika Bild. Według informacji portalu zginęło co najmniej 11 osób. Do zamachu doszło kilka minut po godzinie 19. Napastnik wjechał w tłum ludzi, którzy przyszli na jarmark bożonarodzeniowy. Według lokalnej policji funkcjonariuszom udało się zatrzymać napastnika. Na miejsce tragedii udał się premier rządu Saksonii Anhalt Rainer Hasselhoff. Na razie nie mamy informacji o poszkodowanych Polakach, ale jest wiele ofiar, a akcja trwa, przekazał w piątek PAP rzecznik MSZ Paweł Wroński. Czyli mówiąc krótko, na razie kurde nic nie wiemy, ale na logikę możemy się czegoś dowiedzieć. Profesjonalizm taki, że kurde, masakra. W późniejszym wpisie na platformie X MSZ przekazało najgłębsze wyrazy współczucia poszkodowanym oraz rodzinom ofiar zamachu w Magdeburgu. To przerażające, że czas rodzinnych świąt można zamienić w czas tragedii, podkreślił resort polskiej dyplomacji. Rodzinny świąt? Radziu, panie, zdradek. Naprawdę cykasz się powiedzieć świąt Bożego Narodzenia? Żona wybaczy. No napisz, że to są święta Bożego Narodzenia. No. Zobacz. Rafał, który jeszcze niedawno walczył z krzyżami, teraz się ostentacyjnie publicznie modli, sobie robi zdjęcia i wrzuca do internetu. A ty się cykasz, powiedziesz, że to są święta Bożego Narodzenia? Radziu. Żona przeżyje. Wybacz. Naprawdę. Odważ się. Bądź odważny, Radku. Wirtualna Polska, pan Mateusz Czmiel, atak terrorystyczny w Niemczech, pierwsze nagranie. W Magdeburgu doszło w piątek wieczorem do ataku na jarmark bożonarodzeniowy. Samochód wjechał w grupę ludzi, potwierdził stacji MDR rzecznik rządu Saksonii Anhalt. W sieci opublikowano wiele dramatycznych nagrań. Władze landu o godzinie 22 potwierdziły śmierć dwóch osób. No i drodzy Państwo, to jest przegląd tweetów. Jeszcze raz podkreślę, taki najlepszy filmik macie na moim kanale YouTube wideo prezentacja. Tutaj to macie takie emanowanie, przepraszam za wyrażenie, pourywanymi rękoma i nogami na tych filmikach. No, a tutaj widać było, jak ten samochód jedzie. Na szczęście nie widać porywanych rąk i nóg. No, zamazałem. Polsat. Zamach na jarmarku świątecznym w Niemczech. Kierowca wjechał w ludzi. Zamach na jarmarku świątecznym w Magdeburgu. W Niemczech kierowca samochodu wjechał w grupę ludzi. Niemieckie media informują o ofiarach. I znowu, dramat na jarmarku. Samochód wjechał w tłum ludzi. Kierowca samochodu został już zatrzymany. Na miejscu są służby ratunkowe i straż pożarna. Welt podaje, że za kierowcą auta siedział, że za kierownicą auta siedział mężczyzna urodzony w roku 1974 w Arabii Saudyjskiej. Z ich relacji wynika, że zamachowiec wynajął auto krótko przed atakiem. To też jest ciekawe, nie? Że tutaj taki złol, ale pomyślał, żeby nie używać swojego samochodu, bo się zniszczy, a tak rodzina po nim odziedziczy, tylko wziął z wypożyczalni. Bild podał, że podejrzany pracował jako lekarz w klinice w Magdeburgu. Ciekawe, ilu ludzi zamordował jako lekarz. Rzecznik rządu Landu Saksonia-Anhalt Matthias Schuppe poinformował, że był to atak terrorystyczny. To straszne wydarzenie, zwłaszcza teraz, w dniach poprzedzających Boże Narodzenie, skomentował premier Landu Saksonii Atlant coś tam. Poszukiwanie materiałów wybuchowych. Dziennik Bild podaje, że policja przeszukuje teren jarmarku bożonarodzeniowego w poszukiwaniu materiałów wybuchowych. Na informacje o ataku w Magdeburgu zareagowały władze. Na razie nie ma informacji o Polakach. No i tyle, drodzy Państwo. Jeszcze jest, drodzy Państwo, portal w polsce.pl. Ale on tutaj nic ciekawego, nowego nie dodaje. Także jak na razie, drodzy Państwo, skończę. I zapraszam. W pierwszej linii opisu macie link do mojego materiału sprzed mniej więcej tygodnia o tym, jak się zaczynały te ataki na kulturę zachodnią, o tych kilkunastu tysięcach syryjskich muzułmanów, którzy wparowali sobie na jarmark bożonarodzeniowy i zaczęli krzyczeć Allahu Akbar. To jest bardzo ciekawe. Ja tam przewidywałem, że jeżeli nie będzie reakcji, jeśli to nie będzie zastopowane, to to będzie się nakręcać. No i co? No niestety miałem rację. Zapraszam. W pierwszej linii opisu, a jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć sobie filmik z tego, co się tam działo, no to mój fanpage, czyli strona na Facebooku, wideoprezentacja. Do zobaczenia. Pa!